Mamy połączenie z panem profesorem Waldemarem Gontarskim, który jest prawnikiem, nauczycielem akademickim, a także adwokatem. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry.
Jak z tej strony prawnej wygląda sytuacja ta, która miała miejsce oczywiście przy granicy Polski i Ukrainy? Jak tutaj możemy myśleć o wdrażaniu jakichkolwiek artykułów Sojuszu Północnoatlantyckiego? Jak pan patrzy na to prawniczym okiem?
Prawniczym okiem tak to wygląda, że najdogodniejszym dla Polski do zastosowania jest przepis nie z Paktu Północnoatlantyckiego. Artykuł 4 mówi o zagrożeniu naszego bezpieczeństwa i tu mamy dokonać tej oceny. Artykuł 5 no to już jest broń atomowa, jeden za wszystkich za jednego. To już byłaby bezpośrednia ingerencja NATO w działania zbrojnych, ale jest taki zapomniany artykuł, o którym pisze na stronach też Rzeczpospolitej. Artykuł 42 ustęp 7. Który, gdy istnieje stan, gdy atak zbrojny jeszcze nie dokonał się na Polskę, ale istnieje zagrożenie tego ataku, wtedy, czyli stan jeszcze niedokonany, wtedy wszystkie państwa członkowskie mają nam obowiązek udzielenia wszelkiej pomocy. Przepis ten odbywa się bez udziału biurokracji unijnej, nie jest w ogóle adresowany do instytucji unijnych, ale nakłada obowiązek prawny i Polska nawet nie musi dokonać oceny tego zagrożenia. Każde państwo członkowskie samo powinno dokonać. Jeśli dochodzi do wniosku na podstawie obiektywnych przesłanek, że istnieje stan zagrożenia bezpieczeństwa Polski, wtedy wszelkimi środkami powinny udzielić nam pomocy. Oczywiście te, które mają neutralność jak Austria, wtedy ta pomoc będzie miała inny charakter. Ale te, które nie mają neutralności militarnej, wtedy powinny udzielić nam też pomocy militarnej, żebyśmy mogli jeszcze bardziej skutecznie kontrolować naszą przestrzeń powietrzną i żeby po prostu zestrzeliwać te rakiety bardziej skutecznie, chociaż jak wiemy, na świecie nie ma 100% systemów antyrakietowych.
Panie profesorze, żeby w ogóle mówić o artykule 5, to chyba jest jeszcze bardzo, bardzo daleka droga, prawda? Bo tutaj musi być uznanie zbrojnej napaści na Polskę, prawda? Ta przesłanka musi być spełniona.
Najwyższy stan ataku zbrojnego. Nawet nie wystarczy samo to, co w języku potocznym byśmy powiedzieli, że te rakiety spadły. To musiało być coś bardziej poważnego, aczkolwiek to pani redaktor teraz była uprzejma powiedzieć o artykule 5, ale tak. W traktacie o NATO mamy artykuł 4, tak, który mówi o konsultacjach.
Na razie o konsultacjach.
Zagrożenia. Proszę państwa, żeby zastosować artykuł 5, musiałoby być to, co Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości nazywa najpoważniejszą formą użycia siły. Czyli nie każde nawet użycie siły jest już siły zbrojnej tutaj, jest tu już przesłanką do zastosowania artykułu 5 Paktu Północnoatlantyckiego, tylko najpoważniejszą formą, jeśli mamy do czynienia z użyciem tej siły. Natomiast, jak mówię, artykuł 4 jest w Pakcie Północnoatlantyckim. To wymaga oceny ze strony państwa, tutaj polskiego, czy czuje się zagrożone. Musi najpierw być ocena państwa polskiego. Ale jest jeszcze dla nas najbardziej korzystny przepis właśnie, artykuł 42 ustęp 7, który w zdaniu pierwszym na początku mówi o tym, że w przypadku, gdy jakiekolwiek państwo członkowskie stanie się ofiarą zbrojnej agresji w wersji angielskiej i francuskiej, tak jest, a w wersji polskiej zbrojnej napaści, zwłaszcza w wersji francuskiej i angielskiej jest zaakcentowany stan niedokonany. I ja rozumiem, że dzisiaj, dosłownie dzisiaj, państwa członkowskie Unii będą wiedziały, jak się mają wobec Polski zachowywać. Mówię trochę z przekąsem, bo z mojego doświadczenia również tego międzynarodowego wynika, że inercja jest nie tylko biurokracji unijnej, ale będzie tutaj jakaś opieszałość, obawiam się, ale to naruszą obowiązek prawny. Niemieccy prawnicy w komentarzu do tego przepisu mówią, że jest to rzeczywisty obowiązek prawny właśnie. Rzeczywisty, nie jakiś potencjalny, rzeczywisty obowiązek prawny i Polska nawet nie musi się zwracać o tę pomoc. W przeciwieństwie do artykułu 4 NATO musi Polska zwrócić się o te konsultacje, dokonać oceny tego stanu zagrożenia. Tu każde państwo członkowskie dzisiaj własnym i wczoraj we własnym zakresie wieczorem powinno dokonać oceny. Krótko mówiąc, proszę państwa, rosyjskie rakiety nad Polską sprawdzianem dla Unii Europejskiej. Nie przesądzając, ja jeszcze nie chcę przesądzać, czy te dwie rakiety, skąd one spadły i wiadomo już, że rosyjskie, to już coś wiemy. Ale ten przepis unijny idzie tak daleko, nakłada tak daleko idące obowiązki członkowskie, dlatego Warszawa dzisiaj powinna zrobić, sprawdzam, powinniśmy sprawdzić, jak funkcjonuje Unia. Nie można zapomnieć o tym, że wczoraj zginęło naszych dwóch obywateli. Cisza nad tymi dwoma trumnami jest nie do pogodzenia, proszę państwa, z prawem unijnym. Wszystkie państwa zgodziły się na taki zapis traktatowy. Niech wywiążą się ze swoich zobowiązań. Jak mówię, to zobowiązanie idzie dalej niż NATO, chociaż NATO jest tym paktem obronnym. Tu nie chodzi tylko o środki militarne, także niech Austria się nie tłumaczy w razie czego, że ma wieczystą neutralność. Może w innej stronie udzielić pomoc. No oczywiście już słyszymy zamiast tego w niemieckich mediach, że chcą Polskę skarżyć do TSUE za działanie naszych kopalni. Także to, proszę państwa, wracamy do jakichś oparów absurdu i nie chcą te dwie ofiary chyba niektórych obudzić tego na zachodzie.
Panie profesorze, a jeszcze z punktu właśnie widzenia formalnego i prawnego zaczęły pojawiać się głosy, one coraz może bardziej zaczęły wybrzmiewać po tym, co się stało właśnie wczoraj, o tej strefie zakazu lotów nad Ukrainą. Jak tutaj ewentualna procedura miałaby wyglądać? Czy to jest w ogóle realny scenariusz dzisiaj?
No proszę państwa, to byłoby włączenie się wojny NATO, bo rozumiem, że NATO, co to znaczy zamknięta przestrzeń powietrzna w tym sensie, w jakim pani redaktor była uprzejma użyć.
No,
że każdy samolot
tak,
na przykład.
No tak, tak. Między innymi postulował jeden z polityków Kukiz 15, który był niedawno na naszej antenie.
Automatycznie musiałby być zestrzelony. Ja nie jestem wojskowym, nie jestem w stanie ocenić zagrożenia. Zakładam, że NATO monitorowało te rakiety i to jest dziwne, że jeszcze nie wiemy więcej szczegółów, ale to jest tajemnica wojskowa. Tak jak jest tajemnica adwokacka, szanuję to wszystko. Dlatego nie chcę tutaj, broń Boże, spekulować. Wiem tylko jako laik, że nie ma 100% systemów bezpieczeństwa. Wiem jako prawnik, że to by nas zbliżyło do zastosowania artykułu 5 Paktu Północnoatlantyckiego. A jak mówię, ten przepis według mojej wiedzy prawniczej popartej orzecznictwem międzynarodowym, jeszcze nie doszliśmy do takiej sytuacji, żeby ten przepis miałby być zastosowany jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Aczkolwiek, no, jeśli te rakiety spadły, jest to forma użycia siły. Tylko musi być najpoważniejsza forma użycia siły. Dlatego to słowo najpoważniejsza, moim zdaniem, jeszcze nie spełniła się.
Jeżeli okazałoby się, że to są rakiety rosyjskie, znaczy wiemy, że są produkcji rosyjskie, ale że są wystrzelone celowo w kierunku Polski, panie profesorze, to jak, jeżeli chodzi o prawo międzynarodowe, Rosja powinna zachować się w takiej sytuacji?
Nie, to nawet, panie redaktor, gdyby te rakiety Rosja przypadkowo dosięgnęły terytorium Polski, to Rosja powinna natychmiast przyznać się do tego, przeprosić, zadośćuczynić. Ale z praktyki prawno-międzynarodowej wynika, i zachowań Rosji w tej wojnie, że możemy o tym zapomnieć. Będzie totalna dezinformacja i nie chciałbym, żebyśmy też właśnie wpisywali się jakoś w tę dezinformację, dlatego tak ostrożnie podchodzę do stanu faktycznego. Jako prawnik, taka jest reguła prawnicza w starożytności, daj mi fakty, ja ci dam prawo. Tych faktów ja państwu nie mogę dać, bo ich nie znam. Ja tylko mogę powiedzieć, jak powinno być stosowane prawo, gdy zaistniały dane fakty. Jeśli jest, może Polska stać się państwem, które przeciwko któremu, które stanie się ofiarą zbrojnej agresji, stanie się, nie musiało się stać, wtedy państwa członkowskie Unii wszelkimi dostępnymi dla nich środkami powinny udzielić nam pomocy.
Czyli podsumowując, panie profesorze, dzisiaj najlepszym rozwiązaniem, jeżeli chodzi o tę sytuację, to jest zastosowanie którego artykułu?
Artykuł 42 ustęp 7 Traktatu o Unii Europejskiej. I państwa członkowskie powinny udzielić nam wszelkiej pomocy według środków, jakie te państwa dysponują. Polska nawet nie musi, ten przepis działa tak automatycznie, że Polska, łatwiej byłoby tym państwom, gdyby Polska określiła się, jakiej pomocy oczekuje, ale ten przepis działa jak automat, powinien działać. Tak mówi prawo, tak mówi traktat. Zobaczymy, jak praktyka...
Czyli sprawy związane z artykułami Sojuszu Północnoatlantyckiego to nie ten moment.
Artykuł 4, tak, konsultacje.
One się de facto dzieją, panie profesorze, prawda?
Ale to jest inna formuła, pani redaktor. Co innego jest konsultacje jako takie, a co innego konsultacje w trybie artykułu 4 Paktu Północnoatlantyckiego. To jest już nie konsultacje polityczne, to jest formuła traktatowa i tego można by ewentualnie oczekiwać, ale Polska musi dokonać oceny zagrożenia. Pakt nie może tu od siebie, ze swojej strony państwa członkowskie działać i pakt, instytucje paktu jako takie. Natomiast w przypadku artykułu 42 ustęp 7 Traktatu Unii Europejskiej państwa członkowskie powinny samoistnie działać bez oceny dokonanej przez stronę polską. Same powinny dokonać takie.
Bardzo dziękuję za ten głos. Pan profesor Waldemar Gontarski, prawnik, nauczyciel akademicki, adwokat, rektor Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie. Dziękuję, panie profesorze.
Dziękuję.